Amen, chwała Jezusowi. Ale pieśń, co? Pamiętam, kiedy usłyszałem tą pieśń pierwszy raz, to było, przynajmniej ja ją wtedy usłyszałem pierwszy raz, to było chyba 1990 rok, czy 91, już nie pamiętam. Pojechaliśmy do jednego z największych na Śląsku szpitali dla alkoholików, takich już naprawdę alkoholików. I to był szpital w Bulowicach, taka ciekawa nazwa miejscowości. Na marginesie dodam, że to jedna z najdłuższych wsi w Polsce, podobno, jeśli chodzi o długość. W każdym razie tam w Bulowicach pamiętam, tego się po prostu nie da zapomnieć, tych facetów w tych klapkach, w tych piżamach, wiecie, siedzących, każdy w innej piżamie i śpiewających Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz. Ja na nich patrzyłem, wiedziałem jedno, że to, co oni w życiu mają, to już nie jest gąszcz, to jest dżungla, to jest nie do wyjścia. A oni, wiecie, tam doznawali Bożego zbawienia. I Bóg ich wyprowadzał z tego gąszczu, bo to był naprawdę gąszcz. To, wiecie, kto pracuje w takiej służbie z alkoholikami, jakbyście posłuchali historii tych ludzi, albo ten, kto tutaj miał do czynienia z alkoholizmem, to sam wie, kto przez Boga został z alkoholizmu wyciągnięty, że gąszcz to jest nawet nie to słowo. To jest po prostu dżungla, z której wydaje się, że nie ma wyjścia, że logika, ludzkie siły zawodzą i pamiętam, jak tą pieśń wtedy usłyszałem. Oni śpiewali, tupali tymi nogami w tych klapkach, wiecie, niektórzy mieli skarpety, niektórzy nie. Jedni byli ubrani tylko w jakieś takie podkoszulki, inni te piżamy rozpięte, wiecie, pępki na wierzchu siedzą, jak to w szpitalu, nie? Ten niezwykły to był taki jesienny wieczór, pamiętam. To była późna jesień, już dość chłodno było, a tam przy kominku w tych Bulowicach myśmy śpiewali. Niesamowity czas. Ostatnio, kiedy przygotowywałem się, jak wiecie, studiujemy Księgę Ozeasza w Starym Testamencie i w czwartek, kiedy będę tutaj usługiwał, jeśli Bóg da nam dożyć i zebrać się, chciałbym, abyśmy dalej studiowali tą piękną, starotestamentową Księgę Ozeasza. Myślę, że lepiej się wam chyba czyta Księgę Ozeasza, jak razem ją studiujemy, prawda? Jakoś inaczej tak się czyta. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zajęli się Nowym Testamentem, nie Starym Testamentem, ale również dzisiaj nie tyle chciałbym tutaj mieć to, do czego może przywykliśmy w niedzielę, czyli kazanie, a znowu chciałbym się bardziej zająć wykładem Słowa Bożego niż takim kazaniem. Myślę, że to jest taka delikatna różnica, którą niektórzy z was wyczuwają, że jednak wykład jest jakby taki czasem głębszy. Kazanie jest bardziej takim przesłaniem od Pana Boga, jest bardziej takim listem, jak człowiek się czuje, który głosi kazanie, czy ja, czy któryś z braci diakonów, kiedy głoszą, to człowiek, który głosi kazanie, czuje się jak taki herold, który zwiastuje to, co Pan Bóg dał w Słowie Bożym, co przygotowaliśmy i chcemy, aby Kościół wiedział. Kiedy głosi się nauczanie, to jest bardziej jak gdyby chcemy studiować fragment Słowa Bożego, który pozwoli nam zastosować go w naszym życiu. I to jest to, czym się chciałbym dzisiaj zająć tutaj. Ciekawy widzę układ jest, tak widzę, tyły są zajęte, a tu przód pusty. I kiedyś, pamiętam, czytałem taką ciekawą mądrość i ktoś kiedyś napisał, że my ludzie mamy taką skłonność, że w samochodzie zawsze siadamy z przodu, na ulicy zawsze się trzymamy na środku, a w kościele zawsze z tyłu. I widzę, że to działa, jest coś w tym. Ale nic, przejdźmy do Słowa Bożego. Otwórzcie proszę list do Efezjan i chcę wam powiedzieć, że nie po raz pierwszy z tego fragmentu Słowa Bożego będzie na tym miejscu kazanie. Kto z was pamięta kazania na temat zbroi Bożej? Czy pamięta ktoś? Czy wiecie, kiedy to było? To był grudzień 1997 rok. Mam dokładnie zapisane. Jeszcze raz sprawdzę, czy się nie pomyliłem. Teraz wam powiem. Na tym miejscu, w zborze w Chełmie, 1997 rok, grudzień, 21 grudnia, głosiliśmy ostatni raz, czy ostatni raz ja przynajmniej nauczałem na ten temat. Celowo sobie to na dole zapisałem, ponieważ kiedy wczoraj zacząłem studiować to, również sięgłem do tamtych kazań, wiecie, mam taki zwyczaj chować sobie notatki, przechowywać sobie to, co wtedy Pan do mnie przemawiał. I to jest ciekawe, że człowiek w wielu rzeczach dojrzewa. Wiecie, kiedy zacząłem czytać tamto kazanie sprzed prawie 8 lat, 9 lat można powiedzieć, to no, powykreślałem połowę tego zdania. Mówię, nie, to zupełnie inaczej już dzisiaj widzę. Jakby człowiek dojrzał, jakby trochę więcej bólu doświadczył więcej takiej prawdziwej, realnej walki, ale inne miejsca, inne wersety, które zapisałem wtedy w notatkach swoich, stawały się dla mnie jakby prorocze. Nawet zacząłem myśleć, wiecie, kiedy studiowałem, to dokładnie myślę, Panie, chciałbym czasami pomimo moich uszu nie przepuszczać pewnych rzeczy, bo pewne rzeczy się mówi, człowiek je nie słyszy, a dopiero kiedy je doświadczy, to naprawdę potrafi je zrozumieć, prawda? To jest, wiecie, coś jak pamiętam, jak kupowałem pierwszego mojego Volkswagena w życiu. I pojechaliśmy na giełdę i oglądałem ten samochód, chodziliśmy naokoło z kolegą, on mówi, pamiętaj, z Volkswagenem będziesz miał jeden wielki problem. To jest super samochód, mówi, ale będziesz miał jeden problem. Wy jaki? Zawsze ci się będzie woda gotować, coś bez przerwy będziesz miał z temperaturą. To był dobry mechanik. Ja mówię, a mnie to może ominie, słuchaj, może akurat u mnie nie będzie. Wiecie, zrozumiałem, co do mnie mówił, jak wiele tysięcy kilometrów od domu jeszcze jako misjonarz stałem, a mój samochód wyglądał jak samowar i się gotował. Dokładnie na Morzejsko i trasę pod Moskwą. I tak jest czasami w życiu. Ktoś nam czasami coś mówi, ale my myślimy akurat, no może mi to się nie przydarzy. A potem, kiedy to się dzieje, przypominamy sobie, jak ktoś nas ostrzegał. Słowo Boże uczy nas, jak mamy praktycznie żyć. I tym chciałbym się zająć, gdzie ja niewiele mam mądrości, którą mógłbym komuś dać, ponieważ nasza mądrość pochodzi od Pana i każdy z nas może ją otrzymać. Wejdźmy teraz do listu do Efezjan. Otwórzcie, proszę, list do Efezjan. 6 rozdział. Niektórzy z was już dawno wiedzą, który rozdział. 6 rozdział listu do Efezjan od 10 wersetu. Będziemy czytać do 18 wersetu. Efezjan 6 rozdział od 10 do 18. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czy dociera do nas prawda, którą tutaj mówi Słowo Boże? Wiecie, albo traktujemy Biblię jak bajkę i zakładamy, że no, Paweł był trochę przesądny, albo traktujemy Słowo Boże jak to, co Duch Święty rzeczywiście chce powiedzieć do Kościoła, a tutaj Duch Święty mówi do Kościoła, że mamy wroga, że toczymy bój, że są siły, które zamierzają cię zniszczyć. I tu jest nasz wybór, przyjąć, że Słowo Boże jest pełne pomyłek i jest baśnią, w co ja osobiście nie wierzę, ponieważ w moim życiu doświadczyłem, że nie jest i to całkiem niedawno bardzo duchowo to doświadczyło jedno z moich dzieci. Albo przyjmujemy, że Słowo Boże jest naprawdę natchnione od Ducha Świętego i Bóg nas chce coś nauczyć. A więc idźmy dalej w tym słowie. 13 werset, skończyłem na 12, prawda? Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Amen. Wiecie, kiedy ostatni raz, tak jak mówiłem, prawie 9 lat temu zwiastowałem, wielu z was, którzy tu dziś jesteście, nie było was wtedy. Dużo się zmieniło. Ciągle wiem, że są tutaj, jest ta garstka ludzi, która wtedy była na tych wykładach. Z ciekawości patrzyłem w dniu, kiedy zwiastowałem ostatni raz na ten temat. Nasz zbór miał 31 członków, takich zapisanych członków zboru. W tej chwili nasz zbór ma 64 takich członków. Także tak to wygląda. A więc prawie połowę ludzi nie było. Ja pamiętam, że ważność tego tematu, jeśli chodzi o zbroję Bożą, który chciałbym omówić dziś i wiem, jestem przekonany, że to, co przygotowałem, dzisiaj mi nie starczy czasu. Będę chciał kontynuować za tydzień w niedzielę, jak Pan Bóg pozwoli. Ważność tego uświadomiłem sobie sam osobiście w moim życiu zaraz na początku mojej wiary. Pamiętam, kiedy nawróciłem się, wyznałem Panu Jezusowi moje grzechy, rozpocząłem zupełnie nowe życie, a moje życie naprawdę bardzo zmieniło się po nawróceniu, to przez pierwszy miesiąc czy dwa żyłem sobie takim naprawdę lekkim chrześcijańskim życiem. No to była tylko radość właściwie. I pamiętam, jak jeden z pastorów mi powiedział wtedy, wiesz, mówi, to jesteś takie niemowlątko w Chrystusie na razie. Duchowo jesteś niemowlęciem, bo fizycznie nie byłem już mężczyzną, ale mówi, duchowo jesteś niemowlęciem i Bóg cię w pewien sposób teraz chroni, żebyś się umocnił, tak jak my nosimy nasze niemowlątko, prawda? Ale on mówi, przyjdzie czas, że musisz pewne rzeczy zrozumieć. I ja wtedy nie słyszałem, co on do mnie mówi. I pamiętam, gdy przydarzyła mi się pierwsza taka poważna duchowy, taki, przepraszam, pierwszy taki poważny duchowy atak i zacząłem odczuwać w moim życiu strach. Pamiętam, jak poszedłem po nabożeństwie do pastora, usiadłem koło niego i mówię, potrzebuję, żeby mi brat wyjaśnił jedną rzecz. I mu wyjaśniłem, że mam taki strach, nie wiem dlaczego. I on wtedy, pamiętam, pierwszy raz, ja jeszcze wtedy nie zdążyłem nawet całej Biblii przeczytać. I on otworzył list do Efezjan i zaczął mi czytać i mnie najbardziej dotknęło to, tutaj 17 wersetu, ja dzisiaj do tego miejsca nawet nie dojdę, że weź też przyłbicę zbawienia. I on mówi, przyłbica, mówi, to jest to, co masz na oczach, to jest to, co chroni twoją głowę, twoje oczy, to jest ta część tutaj, mówi. I musisz przez to patrzeć na to, co się dzieje, bo inaczej będziesz się bał, musisz zrozumieć, że zło nie zniknęło tylko dlatego, że tyś się nawrócił. Diabeł nie przestał działać tylko dlatego, że ty poznałeś Boga. To wszystko się dzieje, ale teraz już nie jesteś goły, nie jesteś odsłonięty. Masz przyłbicę zbawienia. Słyszycie to słowo? Przyłbicę czego? Zbawienia. Jesteś zbawiony. Ty jesteś uratowany. Jesteś jak ktoś, kto patrzy na szalejący żywioł, ale tobie on już nie może zaszkodzić. Nie musisz żyć życiem pełnym strachu. I wtedy zrozumiałem, jak ważny jest to temat, jak ważne jest to zagadnienie. I wiecie, słowo to, słowo Boże nie tylko nas uczy, co się będzie działo, bo czasami niektórzy ludzie Biblię traktują jak takie, coś jak prognozę pogody, że patrzą, co się będzie działo, są tacy, co lubią tylko czytać o końcu świata i mówią, będą takie i takie rzeczy się dziać, góry będą się trząść i tak dalej. To wszystko będzie, to, co Pan Jezus powiedział, nie będę w to teraz chodził, to wszystko się stanie. Ale Bóg daje nam też wykład, czy daje nam lekcję tego, co zrobić, abyśmy my mogli się w tym wszystkim ostać. Ponieważ przyszło nam żyć w takim, a nie innym świecie. I dzisiaj chcę się zwrócić do tych z was, którzy być może mają właśnie takie duchowe problemy. Może jesteś bardzo długo już wierzącym. Może nawet powiesz, ja chyba pamiętam, jak ty mówiłeś na ten temat 9 lat temu. A może jesteś tu całkiem nowy, pierwszy raz. I czujesz, że duchowo coś się dzieje w twoim życiu. Moje pragnienie jest, abyś znalazł dziś odpowiedź podczas tego nauczania, które dzisiaj chcę tutaj prowadzić na ten temat. I wiemy, że w miarę jak przybliżamy się do przyjścia Pana Jezusa, diabeł w coraz bardziej widoczny sposób obnaża swoją siłę. Pokazuje, widzimy, że sprawiedliwość próbuje się nazywać niesprawiedliwością. Niesprawiedliwość się dzisiaj wybiela. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy z pogodą, z polityką. W ogóle na świecie dzieją się dziwne rzeczy. I list do Efezjan zwraca się do nas od 6 wersetu zaczynając, przepraszam, od 6 rozdziału, 10 wersetu zaczynając, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. W jakiej mocy? Potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu, żebyście byli mocni, bo chrześcijaństwo, które jest tylko rodzajem hobby, nie przetrwa. Takie chrześcijaństwo nie jest w stanie toczyć wojny, o której my tutaj czytamy. Moc diabła nad wierzącymi w Syna Bożego, wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa, została złamana już 2000 lat temu. Wtedy Pan Jezus odniósł dla nas zwycięstwo. Został diabeł pokonany na Golgocie. Apostoł Paweł napisał, śmierć, gdzie jest twoje żądło? Śmierć została pokonana. Chrystus umarł tam za nasze grzechy i tam zwyciężył, że tak powiem, śmierć i grzech. Dokładnie zwyciężył ją. Ale właściwie nie ma żadnych ale, z tym, że jest pewna duchowa zasada. W naszym ziemskim życiu, w pielgrzymce naszej, doświadczamy ciągle zwiedzenia, kłamstwa, ataków. Pomimo przegranej wojny, diabeł próbuje wygrać pewne bitwy. Czy mnie zrozumieliście? Wiecie, można wygrać wojnę, ale można przegrać parę bitew. Historia pokazuje, że były kraje, które wygrywały wojny, ale przegrywały bitwy. Wróg był pokonany, ale udało mu się w jakichś tam dziedzinach wygrać jakieś bitwy. I ja nie chcę teraz, wiecie, więcej uwagi oddawać diabłu niż Panu Bogu. Uważam, że jest to chore, kiedy człowiek cały czas tylko myśli na temat diabła, mówi o nim, czyta o nim, bada i próbuje nie wiadomo co tam o diable się dowiedzieć, żeby lepiej go poznać. Nie obchodzi mnie o nim, na jego temat w ogóle prawie nic i nie chcę mu dawać więcej uwagi niż to jest potrzebne. Ale Biblia uczy mnie i dzisiaj czytałem ten werset, że walka nadal trwa. Że nadal walczymy, że chrześcijaństwo, czy nasze chodzenie z Panem Jezusem, to nie jest po prostu, że przyszedłeś tutaj, czy ja przyszedłem, zapisaliśmy się, jestem zielonoświątkowiec, tabliczkę na budynek przybili i teraz się tu spotykamy i wszystko będzie dobrze. Jest pewna rzeczywistość duchowa, by nasze życie, Bóg chce, aby nasze życie było zwycięskie, i aby takie było, abyśmy mogli dojść wiernie do końca, potrzebujemy takiego duchowego posilenia, uzbrojenia w biblijne prawdy. Chcę, abyście świadomie mnie dziś słuchali. Uzbrojenia w biblijne prawdy Słowa Bożego. Bóg tu wyraźnie nam mówi, że abyś się mógł ostać. Bóg chce, żebyś doszedł do końca. Nie był kimś, kto no właściwie wierzył, miał jakieś chrześcijaństwo. No ja jestem chrześcijaninem. Ale właściwie to nasze to chrześcijaństwo jest takie, że nawet nie wiadomo po co i dokąd i na co to wszystko. By nasze życie było zwycięskie, trzeba się uzbroić w pewne Boże prawdy. Bóg nie namawia nam, ja nie namawiam też nikogo tutaj, i Pan Bóg tego nie chce, abyśmy z mieczami chodzili, z tarczami, aby chrześcijanie w kaskach chodzili, jakichś hełmach. Nie o to tutaj chodzi. Ale bez tego uzbrojenia duchowego w biblijne prawdy nie ma co liczyć na to, że dojdziesz do końca. Możesz być tutaj, ale coś ci powiem, jeżeli nie będziesz przyjmował Bożych praw do twojego życia, to już jesteś przegrany. Jeszcze tu jesteś, ale już cię tu tak naprawdę nie ma. Jeszcze jesteś kimś, kto mówi wierzę, ale są macki, które otaczają człowieka, który nie zna prawdy i nie może się bronić. Samotnie nie wygrasz tej bitwy, chociaż ta wojna już jest wygrana. I Bóg daje nam receptę teraz. O tym będziemy mówić dziś i następną niedzielę i być może następną. Bóg daje nam receptę, jak się umacniać. I to nie są tylko jakieś pospolite takie, nawet nie powinienem może używać tego słowa tutaj, pobożne życzenia. Wiecie, co mam na myśli mówiąc pobożne życzenia? No, że tak brzmi bardzo, tak fajnie, religijnie brzmi akurat dobry temat na spędzenie niedzielnego poranka. Nie obchodzi mnie to, nie chcę marnować niedzielnego poranka. Bóg mówi nam, jak się umacniać. I to nie są jakieś pospolite życzenia, religijnie brzmiące słowa. To jest Boża recepta Ducha Świętego na nasze życie. To jest nauka o duchowym przygotowaniu do walki. To jest wojna. I Bóg daje nam broń. I mówi, jesteście dziećmi Bożymi, ale musicie tak i tak stawić czoła temu, co się dzieje w tym świecie. Jak to ma się stać? Jak się ma stać? Zobaczmy Słowo Boże. Ono tu opisuje. W tych kilku wersetach pisze, co się musi stać, jakie duchowe prawdy muszą zaistnieć w naszym życiu, abyśmy się ostali. Iluż to ludzi było, siedzieli tutaj, czy siedzieli w innym kościele, w jakim by to kościół nie był. Otwierali Biblię, czytali, mówili, jestem wierzący. Dzisiaj ich nie ma, ponieważ ich fundament był na piasku. Nie przyjęli, myśleli, że wystarczy chodzić, że po prostu wystarczy być w tę niedzielę, wystarczy liznąć trochę filozofii, coś się dowiedzieć o Panu Bogu i to wystarczy. A Bóg mówi dzisiaj, ja chcę cię poinstruować. Jeśli chcesz stanąć na straży twojego życia, twojego domu, twoich dzieci, twojego życia i tego, co kochasz, to Bóg mówi, daje ci instrukcję. Prześledźmy tekst Słowa Bożego. Przejdźmy do 11 wersetu. Pozostajemy ciągle w 6 rozdziale listu do Efezjan. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Proste. Niewiele komentarza wymaga ten werset. Cel, dla którego mamy przywdziać zbroję Bożą, jest jaki? Abyśmy się mogli ostać przed czym? Przed zasadzkami diabelskimi. Taki jest cel. Abyśmy się mogli ostać. To oznacza, że tutaj już Duch Święty nam jakby dwie prawdy odsłania. Że po pierwsze, jeśli Go posłuchamy, to będziemy gotowi, a po drugie jest ktoś, kto na twoje życie zakłada zasadzkę, przygotowuje pułapkę. Każdy, kto zakładał kiedyś łapkę na mysz, chociaż raz w życiu, wie, o czym ja mówię. Dlaczego? Bóg wyznacza nam taki cel. Celem jest, abyśmy się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie, czy rozwinięcie tej duchowej prawdy znajdujemy w wersecie 12. I teraz posłuchajcie mi uważnie. Kiedy będziecie czytać werset 12 składa się z trzech głębokich prawd biblijnych. Trzy prawdy o takiej duchowej realności dla każdego, kto tu jest, dla mnie i dla ciebie. Tu nie ma kategorii lepszych i gorszych. Wszyscy studiujemy to słowo, ponieważ to są prawdy dla naszego życia. I teraz trzy prawdy zawarte w 12 wersecie będą tym, wokół czego chcę się dziś obracać. Oto dlaczego taki cel jest, by się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Jak i o co tu chodzi? 12 werset jest odpowiedzią i jest takim światłem. Znacie ten werset, w którym powiada w Biblii: słowo Twoje jest światłem moim nogom. A więc tu jest też to światło. Przeczytajmy 12 werset razem. Słuchajcie go uważnie. Kto ma uszy, niech słucha. Gdyż bój toczymy. Prawda numer jeden. Gdyż bój toczymy. Nie z krwią i z ciałem. Prawda numer dwa. Nie z krwią i z ciałem. Lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Gdyż bój toczymy. Prawda numer jeden. Witam w realności. Gdyż bój toczymy. Chrześcijaństwo to nie jest fruwanie na obłoczku z harfą. Chrześcijaństwo to nie jest tylko kwestia tego, że ja mam takie poglądy, czy coś w tym stylu. Biblia mówi, gdyż bój toczymy. Apostoł Paweł, apostoł Kościoła, pisze do ludu Bożego i mówi: ludzie, jesteście w trakcie wojny. Na wasze życie czyha siła, która zrobi i postąpi w każdy sposób, by tylko zniszczyć ciebie, twoje zdrowie, twoje myśli, twój rozum, twoją rodzinę i zaatakuje z każdej możliwej strony. I tylko powiem wam, dzięki Bogu niektórzy z nas jeszcze żyją. Amen? Dzięki Bogu żyją niektórzy z nas, a niektórych z nas sam Pan osłaniał. A czasami Bóg dopuszcza, abyśmy zobaczyli coś więcej. Niedawno ciekawą rzecz doświadczył mój syn. Bóg dopuścił, aby zobaczył trochę duchowej rzeczywistości. Ja nie przypuszczałem, że mu się to tak szybko przydarzy. Mnie się to przydarzyło, kiedy uczyłem się przed samym wyjazdem na misję do Związku Radzieckiego. Jemu przydarzyło się to miesiąc temu, nawet nie ma, 3 tygodnie temu. Daniel przybiegł do nas w nocy o 2:00. Wiecie, zdarza się, że dzieci przychodzą. Mam 4 dzieci, 3 z nich potrafi się nieźle wysłowić już. I zdarza się, że potrafią przyjść w nocy i powiedzieć: śniło mi się źle. Rozróżniając, to znaczy zły sen. Ale tamtej nocy mój syn przybiegł do mnie, był roztrzęsiony. Ja musiałem go trzymać. Po prostu był roztrzęsiony. Trząsł się i płakał i mówi: on stoi koło mojego łóżka. Ja mówię: kto stoi koło twojego łóżka? On mówi: widziałem pełno krwi, śniło mi się pełno krwi. Ja mówię: co się dzieje z tobą? Zapaliłem światło w domu i poszedłem po całym domu. Poszliśmy na piętro, poszliśmy do salonu, do biura. Znacie, wiecie, jak wygląda mój dom. Ja mu pokazuję: zobacz, dom, wszystko jest w porządku. Ja mówię: to jest duchowa rzeczywistość. To, co widziałeś, to nie jest fizyczna prawda. To jest z jednej strony zły sen, ale z drugiej strony chcę ci powiedzieć, jest duchowa rzeczywistość. I pomodliłem się z nim, porozmawialiśmy, ale już bał się iść do swojego łóżka. Mówi: ja już tam do mojego pokoju nie pójdę, bo tam ktoś jest. Ja mówię: w porządku, możesz dzisiaj spać u nas w sypialni. Ale na drugi dzień wykorzystałem to, aby mu powiedzieć: posłuchaj, jest duchowa realność. Ja nie wiem, czy to, co stało koło twojego łóżka, to był sen. Nie chcę, wiecie, uczyć moich dzieci przesądów jakichś tam, że wszystko, co się przyśni, to trzeba się tym zajmować. Ale chcę ci powiedzieć, jest siła. Jest ktoś, być może Bóg dopuścił, abyś zobaczył, dokąd zmierzasz. I spędziliśmy w tamtego dnia wieczór bardzo dużo czasu na czytaniu Słowa Bożego. I po przeczytaniu tego Słowa Bożego po raz pierwszy, wiecie, ja nie mam zwyczaju wykorzystywania naiwności dzieci do przyjmowania Pana Jezusa, do wyciągania z nich jakichś praw. Wiecie, o czym ja teraz mówię? Wiecie, oni przyjmą Pana Jezusa 5 razy dziennie, bo ja im tak powiem. Ale to nie o to chodzi. Oni będą mówić, powtarzać to, co ja chcę, ale ja nie chcę ich tego. Chcę ich uczyć, że chrześcijaństwo jest ich decyzją, jest ich modlitwą, to musi być ich decyzja. I tamtego dnia, kiedy rozmawiałem z nimi, tłumaczyłem mu pewne biblijne prawdy, on wtedy ukląkł i rozpłakał się mocno i powiedział: Jezu, przyjdź do mojego życia. Ratuj moje życie, bo moje życie jest bez ciebie. Ja mu nie musiałem tych słów mówić. Płakał tak mocno tamtego wieczoru, I mówi, nigdy więcej nie chcę takiego czegoś zobaczyć w nocy. Ja mówię, wiem jedno, czy to był sen, czy to była realność, tego nie wiem, tylko ty to wiesz. Ale wiem jedno, że Pan Jezus oczyści twoje serce od tego, co jest złe. I wiecie, od tamtego dnia, jeszcze nie widziałem dawno kogoś, kto tak poważnie wieczorami czyta Słowo Boże. Już mija trzeci tydzień i widzę, systematyczne czytanie Słowa Bożego się rozpoczęło. Ja dziękuję Bogu. Małe doświadczenie. Bo to, co myśmy przeżyli przed wyjazdem na misję, to było moje doświadczenie i to sam potrafię opowiedzieć. Wiecie, to było kilka dni przed tym, zanim wyjechałem do Rosji. Przygotowywaliśmy się jako misjonarzy, widzieliśmy, że istnieje duchowa rzeczywistość. I tamtego wieczoru moja żona mówiła, że czuje, że jakby jakaś zła atmosfera, zły bytko naszego domu był. I nigdy nie zapomnę tamtego dnia. W nocy śniło mi się, że ktoś próbuje mnie udusić. I jak to zwykle bywa, obudziłem się i myślałem, no sen, każdy z nas ma jakiś tam zły sen w życiu, nie? I w tym momencie, wiecie, dostałem zimnego potu, ponieważ czarna taka postać stała na środku naszego pokoju i moja żona i ja byliśmy wstrząśnięci, ja zacząłem się modlić, zacząłem wołać Pana Jezusa, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Znacie mnie, nie należę do przeduchowionych ludzi, którzy ciągle tu coś widział, tam coś widział, tu mu skrzypło, tam jakiś szept pod stołkiem. Nic z tych rzeczy. Zawsze twardo chodziłem po ziemi, ale to, co wtedy zobaczyłem, zrozumiałem, że otacza mnie rzeczywistość duchowa, która jest wroga mi, ponieważ chcemy chodzić i być uczniami Pana Jezusa, ponieważ wyjeżdżam na misję, ponieważ jadę jako misjonarz tam, gdzie Ewangelii nie ma. A więc staję do otwartej walki przeciwko komuś, kto do tej pory nie miał potrzeby mnie aż tak atakować. Prawda numer jeden, gdyż bój toczymy. Kto z was czytał książki misyjne, książki, które piszą misjonarze, to wie jeszcze lepiej. A niektórzy z was osobiście doświadczyli różnych rzeczy, prawda? Gdyż bój toczymy, nie z krwią i z ciałem. Te trzy realne prawdy. Bój toczymy, nie z krwią i z ciałem. I tutaj jest wyjaśnione z kim? Z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi, tu pisze, złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest to, z kim toczymy bój. I teraz ta prawda numer jeden, ten bój trwa. Nasze zadanie i prawda numer dwa to nie jest walka z ludźmi. Zawsze, zawsze historycznie, kiedy Kościół rozpoczynał walkę i stawał się przeciwnikiem ludzi, stawał się też narzędziem zła i korupcji. Kościół nie jest powołany do krytykowania i potępiania ludzi. To jest to, czego wiele lat niektórzy nie potrafią zrozumieć. Ja znam osobiście protestantów, którzy kipią nienawiścią do katolików. Ja tego nie rozumiem. To jest chore. Znam protestantów, którzy kipią nienawiścią do Żydów, jak wam mówiłem ostatnio. Do dziś nie mogę się opamiętać po wizycie u tamtego człowieka. Jaki sposób wierzący, biblijny człowiek, który mówi, że Jezus jest jego Panem, może powiedzieć, że żydostwo rządzi dzisiaj światem. A trzeba być nienormalnym, żeby tak powiedzieć. Trzeba Biblii nie czytać, żeby poddać się demonowi, duchowi ciemności tego świata, który przeciwko Żydom dzisiaj wszędzie mówi. Każdy, kto trochę Biblię poczyta, wie, że Bóg mówi, kto błogosławi ten naród, tego i ja będę błogosławił. Kto ten naród dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Chyba trzeba nienormalnym czytać Biblię i przeciwko Bożemu narodowi, przeciwko Izraelowi coś powiedzieć. Niech ich Bóg błogosławi. To jest to, co ja mam w moim sercu. I nigdy mi żadne wiadomości, żadne dziennikarze, żadni zboczeni artyści nie wmówią, że ten naród jest powodem wojny na świecie. Wokół nich się wiele dzieje, ponieważ są ważni. Nawet Bóg mówi, że to źrenica jego oka, że tam skupia się jego uwaga. I my wiemy, że my chrześcijanie jesteśmy tylko dziką gałązką wczepioną w to, co było im objawione. Pan Jezus powiedział, zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nie będę w ten temat wchodził, to jest głęboki duchowy temat. Ja tylko mówię, że bój toczymy nie przeciwko ludziom, nie przeciwko Żydom, nie przeciwko komunistom, nie przeciwko homoseksualistom. My nie możemy być ludźmi, którzy nienawidzą, bo ktoś dokonał aborcji. My nie możemy być ludźmi, którzy nienawidzą, bo ten czy tamten jest homoseksualistą. My nie możemy być ludźmi, którzy kogoś nienawidzą za to, kim jest, ponieważ Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że za wszystkim stoi duchowa siła. I teraz ja nie popieram homoseksualizmu, ja się tym brzydzę. Ja Eltona Johna płyty to bym nawet w domu trzymać nie chciał. Czy różnych tych innych. W ogródku bym jej nie zakopał nawet. Nie chcę, brzydzę się tym. Ale Bóg nas uczy, że to, co my mamy nienawidzić, to jest grzech, a nie grzesznik. Zgadzacie się? Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Jezus na krzyżu nie umierał za dobrych ludzi. To nie zdrowi potrzebują lekarza, ale kto? Chorzy. Jezus przyszedł do chorych ludzi, chorych na nienawiść wobec samego Jezusa. I dlatego Jezus mówi, nadstawaj drugi policzek, zło dobrem zwyciężaj, a zło naprawdę dobrem się daje zwyciężać. I zawsze, kiedy w historii Kościoła Kościół zapominał o tej prawdzie, że nie przeciwko ciału i krwi stoi, ale przeciwko duchom, przeciwko złu, a nie przeciwko ludziom, stawał się narzędziem jakiejś inkwizycji, jakiegoś mordu. I gdybyście zajęli się historią, to tak historii Kościoła katolickiego, prawosławnego, jak i protestantów, a również i w historii Żydów, są momenty, kiedy każda z tych religii zapominała, przeciwko komu ma się zwracać i po co istnieje. Bo tak jak katolicy dokonywali pogromów na protestantach, tak samo protestanci dokonywali pogromów na katolikach. I wiecie, kiedy patrzę i czytam o religijnych wojnach, jak jedni stoją z Biblią i mówią, my mamy prawdę wyrżnąć całą wieś. Inni stoją z jakąś tam inną księgą, mówią, my mamy rację. Myślę sobie, jakże bardzo oszukani i biedni to są ludzie. Na środku własnego terytorium diabeł im zbudował barykadę i postawił głupków po dwóch stronach na tym samym terytorium. I mówi, bijcie się, a mnie wszystko jedno, kto będzie ginął, byle śmierć miała żniwa. Jemu wszystko jedno, kto zginie. Jemu wszystko jedno, kto wygra w twoich sporach. Czy ty udowodnisz, że masz rację, czy tobie udowodnią, byle ktoś ginął. Bylebyś ty był narzędziem śmierci i bylebyś napędzał tą pętlę, tą spiralę śmierci na tym świecie. To jest jego cel. Pan Jezus powiedział, że diabeł przyszedł pomagać, wspierać i ma maleńkie kłamstwa? Nie. Przyszedł kraść, niszczyć, mordować, rozpraszać. I nazwał go, że jest ojcem czego? Kłamstwa. Jest duchem ciemności, księciem tego świata. Gdyż bój toczymy, ta walka trwa, ale nie z ludźmi. To Boża metoda, to nie są pięści i złorzeczenia. Nie wyobrażam sobie. Czasami w naszej naturze to mamy. Nie wiem, może wy nie macie, może ja jestem tutaj taki najmniej doskonały. Czasami jakbym wziął, to bym to po mojemu zrobił. Ale to jest dobrze powiedziane, po mojemu. To nie jest Boża metoda. Nie wiem jak wy, ja to mam sobie. Jak mi czasami ktoś w drogę wejdzie, to zapominam o paru wersetach. Ale czytam Biblię i widzę, że Piotr też zapominał o paru wersetach. A Pan Jezus mówił do niego, Piotrze, schowaj miecz. Schowaj miecz, to nie jest metoda. Kto mieczem walczy, ten co? Wcześniej czy później ktoś lepszy przyjdzie, od miecza ginie. Każda ludzka metoda znajdzie w końcu kogoś, kto jest lepszy niż ona. Ostatnio to mówiliśmy, ale Boża metoda jest najlepsza. I Biblia mówi nam, przeciwko komu walczymy. Zgadzamy się, że nie są to ludzie. Nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. Oznacza to też, zwróćcie tutaj uwagę na to, jak to jest tutaj podane. To oznacza, że diabeł jest doskonale zorganizowany. To nie jest chaotyczny, wiecie, jakiś tam idiota z widłami, z kopytami, który biega i się wszystkiego boi. To jest w ogóle nieteologiczne przedstawienie diabła. Jeżeli byśmy studiowali, kim on jest, to nie jest ktoś taki. To jest doskonale zorganizowany byt. Doskonale zorganizowany świat pełny nienawiści i zła. Wiecie, na wojnie są tylko trzy wyjścia, bo wojnę toczymy. Zgadzamy się już z tym, że nie z krwią i z ciałem. I są trzy wyjścia historycznie udowodnione. Jak wiecie, ja bardzo kocham historię i przyglądając się wojną zauważyłem, że właściwie na wojnie są takie trzy główne wyjścia dla ludzi, którzy znajdują się na terytorium, gdzie trwa wojna. Po pierwsze wyjście to jest walczyć przeciwko i zwyciężać, chociaż bywają trudne dni. Drugie wyjście to jest bać się i uciekać. Tylko, że to najczęściej kończy się kapitulacją i niewolną. Bo ile można uciekać? I trzecie wyjście to jest kooperować z wrogiem. Zostać Volksdeutschem, jak mówili w czasie wojny. Są trzy wyjścia. I dzisiaj diabeł stał się mało realnym dla ludzi. Chociaż nie ma, na tej wojnie nie ma neutralności. Nie może być neutralności, kiedy ktoś chce cię zabić, a ty mu mówisz, że ty kochasz pokój i nie będziesz z nim walczył. I dzisiaj diabeł stał się mało realny dla ludzi, bo pozwolili okłamać się całkowicie co do tego, kim on jest. Walczyć z diabłem? No o czym wy mówicie? Przecież ja nawet nie widzę, żeby coś przeciwko mnie robił. Łatwiej się jest pozbyć. Właściwie ludzie chcą się pozbyć choroby, sąsiada, szefa, ale diabła? Przecież on jest nierealny. I tak też czasami chrześcijanie go postrzegają. No w Boga to już mogę wierzyć, wiesz, no w Boga wierzę, ale diabeł? Łatwiej czasem usuwać ludzi niż głębokie duchowe przeszkody. Łatwiej walczyć z ludźmi niż coś wymodlić. Pan Jezus modlił się. I Paweł tu porusza bardzo głębokie duchowe prawdy, że to nie są jakieś polityczne podchody. To jest wojna na wszystkich frontach. Z diabłem nie można paktować, nie można kooperować. Bożego przeciwnika, jak powiedziałem, nie obchodzi, kto zginie. Byle mordować, niszczyć. On nawet tych, co mu służą, zabija. W straszny sposób. A życie i historia są pełne przykładów, że diabeł miał ludzi, których używał, których prawie że opętał, albo nie prawie, których dosłownie opętał, wypełnił, dał im władzę, dał im pieniądze, a potem w ciągu jednego dnia, kiedy my byli niepotrzebni już. Czy co robi gospodyni z cytryną? Jak ją kupuje i przynosi ją z rynku, jest piękna, żółta cytryna, to pierwsze, co ją robi, to ją stawia na takiej pięknej półeczce, w półce, w lodówce. I jakby cytryna miała rozum, albo trochę myślała, to myślała, ale o mnie dbają. Klima, półka, światło. I tak niektórzy grzesznicy myślą. Życie jest piękne. Ale wiecie, kiedy już tą cytrynę do końca wycisną i zostanie sama skórka, wkładają z powrotem do lodówki, do dobrych warunków? Nie, wiecie co robią? Otwierają półkę pod zlewem. W 1933 roku, człowiek opętany po uszy demonami, który nazywał się Adolf Hitler, doszedł do władzy. 1933 rok. 12 lat później był cytryną, z której się już nic nie dało wycisnąć. Niepotrzebne. Ilu ich było w historii? Ten to jest jeden, o którym my wszyscy wiemy. Ale iluż ich było, ilu ich czasami tutaj znam, niewielkich przywódców, nie ludzi, których znamy z historii, ale ludzi, których znam z mojego życia, których diabeł użył. Kradli, mordowali, niszczyli. Czyli nie robili to, co Bóg przewidział dla życia człowieka. A kiedy doszli do kresu, kiedy już wykorzystał ich do końca duch tego świata, uschnęli w zapomnieniu w więzieniach albo szli się powiesić. Kończyło się wszystko. Nie jeden z was zna takich ludzi, którzy szaleli, rozrabiali, zdawało się, że kimś są i nagle jeden dzień i już ich nie ma. Iluż ich było na tym świecie? Kiedy czytałem i studiowałem na temat Związku Radzieckiego, szczególnie pierwszych lat rządów bolszewików, okresu, który zaraz po Leninie nastał, który nazywamy stalinizmem. Wiecie, Stalin miał wielu, wielu przywódców KGB, przywódców tak zwanej Czeka, wcześniej się to nazywało. Wiecie, jak większość z nich kończyła? Rozstrzelana. I mało tego, kiedy wielu z nich, takich jak Jeżow i inni, prowadzili na dół, żeby ich rozstrzelać z rozkazu oczywiście Stalina, bo już ich wykorzystał do końca, to był właśnie ten, widziałem w Stalinie ten demoniczny duch, duch diabła, duch tego świata. Kiedy człowiek jest wykorzystany, sprowadzali go na dół i wiecie co, oni jeszcze krzyczeli za towarzysza Stalina, jak on się dowie, to wam pokaże. Naiwniacy. On sam ich skazał. Dzisiaj z archiwów wyciąga się dokumenty i można przeczytać ich błagalne listy, prywatne listy. Nie pisali towarzyszu Józefie Stalinie, pisali do niego Koba, tak jak go nazywali w czasach zesłań jeszcze. Słuchaj, tak i tak się dzieje, pomóż mi, siedzę tu w więzieniu i wiem, że ty o tym na pewno nie wiesz, bo gdybyś wiedział, to byś mi pomógł. A wiecie, co on na tych listach pisał? Przekreślał i napisał rozstrzelać, nie odpowiadać. I do archiwum. Już nie byli potrzebni. To jest ten duch, o tym wam mówię. Duch tego świata. Ileż to kobiet zostaje wykorzystanych i płacze. Ileż to pracowników dzisiaj na świecie właśnie w tym oszukańczym systemie. Ludzie pracują, a kiedy przychodzi czas, żeby dostać na rękę wypłatę za swoją pracę, słyszą wynocha. Czy to jest natura Ducha Świętego? Czy to jest realność, którą Bóg przewidział? Bożego przeciwnika nie obchodzi, kto zginie. Są też ludzie, którzy mają odpustowe pojęcie o szatanie. Ich poznanie tego, kim jest zły duch, który kusił Pana Jezusa na pustyni. Kim jest ten książę ciemności, wynika z opowieści odpustowej baby. Oni myślą, że piekło to jest jakiś tron szatana. Tam w piekle to diabeł jest królem, a w niebie Pan Bóg. Za bzdura. Mi ktoś pokaże w Biblii, że tak jest. Chore. Sataniści. Kiedyś był reportaż z Jarocina. Jeszcze z tych starych Jarocinów, 80. lata. Tam sataniści mówili, że ich królem jest diabeł i razem będą z nim w piekle. Tralalala. On nie będzie ich królem w piekle, będzie ich współwięźniem. Bo piekło nie będzie miejscem, gdzie diabeł się będzie cieszył. Piekło nie jest jakimś dominium diabelskim, gdzie diabeł sobie będzie rządził i będzie robił to, co chce. W piekle nie ma jego królestwa. Bóg nie przygotował mu królestwa, lecz więzienie. To jest różnica. I Boże zwycięstwo będzie całkowicie. Nie pozostanie diabłu niezależna prowincja, gdzie Bóg mu mówi, tu se kocioł postaw i tron. Nie będzie czegoś takiego. I Bóg teraz nie chce, żeby się w tym więzieniu znaleźli ludzie. I Bóg mówi do ciebie i do mnie dzisiaj przez Ducha Świętego. Toczysz bój, ale twoja walka nie jest walką z ludźmi. Nawet tymi, co ci krzywdę robią. Zrozum to, Bóg mówi. I Duch Święty woła do nas w wielu miejscach Słowa Bożego. Walczysz przeciwko duchowi tego świata, przeciwko temu zwiedzeniu. I czasem może być nam trudno to uwierzyć. Biblia nam mówi jasno, że piekło jest zgotowane diabłu i jego aniołom. Choćby Mateusza, 25 rozdział, 41 werset nam mówi. Tam jest ich miejsce, ale nie twoje miejsce. Wielu jednak tam pójdzie, chociaż nie tak miało być. Ale cóż, nie musimy się na nim skupiać, i tak za dużo o nim dziś mówię. Mamy szukać, Słowo Boże mówi, tego, co gdzie? Tego, co w górze szukajcie. Ale nie możemy bagatelizować tego, przed czym Biblia nas ostrzega. I zaczynamy tą naszą walkę, niektórzy zaraz po nabożeństwie. Ale ta walka to nie jest słon słowa. I tu odkrywamy pewne braki. Powiem wam taką wielką duchową prawdę, którą przez te lata służby zrozumiałem. I rozumiem ją coraz bardziej. Posłuchajcie mnie uważnie, bo wierzę, że to jest ważne. Jeśli ktoś z nas w naszym zborze siedzi zajęty tylko swoimi sprawami, to wtedy nie wie tych rzeczy. Ale jeśli zaczyna żyć aktywnym życiem w służbie Bożej, dla Królestwa Bożego, wtedy odkryje, że to wcale nie jest tak łatwo. Kto nic nie robi, ten nie widzi duchowej rzeczywistości. Ponieważ jest ślepy i nie może jej zobaczyć. I nic z tym nie ma dziwnego. Wydaje się takiemu człowiekowi, że wszystko jest w porządku. Chodzi do kościoła, czasem coś powie, ma swoją maleńką logikę, no powie, no może tam diabeł jest, ale to przesadzał dzisiaj ten człowiek tutaj. Powiem to bardziej prosto, tak na chłopski rozum, żebyście mnie zrozumieli. Wiecie, wielu chrześcijan żyje sobie bardzo spokojnie i nie ma problemów, ponieważ diabeł jest z nich bardzo zadowolony i nie ma potrzeby ich ruszać. I dlatego żyją spokojnie. Diabeł poczeka. Jak się oddalą trochę od stada, wtedy ich załatwi jednym uderzeniem. Żyją sobie spokojnie, ponieważ nie ma z nich żadnych problemów. On musi uważać na tych, którzy są światłością tego świata, ponieważ Chrystus w nich świeci. Musi uważać na tych, którzy są solą tej ziemi, którzy jak tylko mają okazję, to będą się modlić, będą służyć, pójdą tu, będą stali ze Słowem Bożym. Bo są ludzie, z których on nie ma żadnych problemów. Są tak zajęci sobą, że o nich ani nie rusza, bo jeszcze by się modlić zaczęli. W ten sposób ich życie nie jest wypełnianiem Słowa Bożego. Mają podpisany rodzaj paktu z wrogiem. Ja nic od ciebie nie chcę, a ty mnie nie ruszaj. Jak łatwo zapominamy, że to jest ojciec czego? Kłamstwa. I dlatego coś ci powiem. Jeśli twoje chrześcijaństwo jest byle jakie, to powolna śmierć sama cię dopadnie. Ale nie masz duchowych problemów, ponieważ nie jesteś przeciwnikiem dla przeciwnika Pana Jezusa. Nie jesteś przeciwnikiem dla ducha, o którym mówimy, lecz bój toczymy nie z krwią i ciałem, i tu było wymienione, lecz z władcami ciemności, krótko mówiąc, jednym słowem. Nie jesteś dla nich przeciwnikiem, ponieważ twoje chrześcijaństwo może być nominalne, polega na pójściu do kościoła i właściwie kiedy jest godzina 12 i wychodzimy po tych 2 godzinach spędzonych razem, to takie jakby nasze serce mówi, no odwal się Boże, miałeś 2 godziny, teraz moje życie. Oczywiście nie mówimy tego w ten sposób, ale ta postawa nasza to tak mówi. I łatwo zapominamy wtedy, po co żyjemy. I zło boi się ludzi z pasją, chcę wam powiedzieć. Boi się nieprzekupnych przyjaciół Pana Jezusa, który się nie da przekupić. Człowiek, który nas ostatnio tak bardzo atakował, pamiętacie, pościliśmy, modliliśmy się. Ja mu powiedziałem w oczy, nie jesteś w stanie zrobić niczego, żebym ciebie znienawidził. On był poruszony tym. Nie zrobisz nic, co by sprawiło moją nienawiść. A gdybyś ktoś raz w życiu kogoś pobłogosławił, to byś wiedział, o czym ja mówię. Ja wiem jedno, że ja walczę z tym samym przeciwnikiem. On wie jedno, że trafił na kogoś innego niż normalnie. Zło boi się ludzi z pasją. Oni nie porzucą wiary w Jezusa i wiary w Jego wolę, tylko dlatego, że okaże się, że gdzieś jest lepiej, że gdzieś można prościej, że gdzieś można łatwiej. Pamiętam, kiedy czytałem o Hudsonie Taylorze, o jednym z moich ulubionych misjonarzy. Kiedy doszedł w swoim życiu takiego miejsca, przecież mógł wracać do Anglii, gdzie wszystko było w dostatku. Decydował się zostać na tej złej ziemi, na tej ziemi biedy, nędzy i głodu, ponieważ miał pasję w sercu i wiedział, jaka jest wola Boża dla jego życia. I dzięki niemu miliony Chińczyków usłyszały Ewangelię. I przeszedł do historii misji. W każdej historycznej książce o misjonarzach jest jego nazwisko i imię. On wtedy tego nie wiedział, że to tak będzie. Tacy ludzie przeszkadzają królestwu ciemności, ono z nimi walczy. Ale Słowo Boże mówi, większy jest ten, który mieszka w nas. I dopiero kiedy stajesz właśnie na tej drodze chodzenia za Panem Jezusem, kiedy zaczynasz żyć tym, co Pan Jezus ma dla ciebie, zaczynasz się modlić, Boże, jaka jest Twoja wola dla mnie? Znaczy, wielu ludzi, którzy w niedzielę przychodzą do zboru czy do kościoła, przychodzą, ale oni mają swoje plany już na cały tydzień. Jutro jadą tam, pojutrze robią to, za rok mają taki plan. Ale jeżeli twoje serce na każdej nocy, kiedy się budzisz, kiedy twoje serce zaczyna tęsknić za wolą Bożą, to stajesz się niebezpieczny dla ciemności i zła. Bo zaczynasz się modlić, Boże, ja mam plany, ale jeśli Ty chcesz inaczej, jeśli Ty mnie chcesz poprowadzić, i diabeł wie, że tacy nie porzucą wiary. I dopiero właśnie stając na tej drodze, wtedy widać naszą słabość i niedoskonałość i Pan Jezus wtedy nam mówi, umocnijcie się, przywdziejcie zbroję Bożą. I Paweł w swoim liście wyjaśnia nam realia naszego pielgrzymowania. Postawę wierzącego na świecie przyrównuje teraz do uzbrojonego żołnierza. Dlatego mówi, weźcie, kto weźcie? Wy, my, ja i ty. Weźcie całą zbroję. Zobaczcie 13 werset, przejdźmy 13 werset trochę niżej. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego ostać się. Znowu niesamowity werset. Wiecie, ja mi czasu nie starczyło. Zobaczcie, raptem 2 wersety przeszedłem. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli co zrobić? Stawić co? Opór. Jak myślicie teraz? Paweł był religijnym maniakiem i przesadzał? Czy to jest duchowa realność? Kto jest za tym, że to jest duchowa realność? Ja też jestem za tym. Zobaczcie. Albo no możemy przyznać, że może Paweł taki maniak religijny, wiecie, za dużo mówił. Ale ja w to nie wierzę. Dlatego, że czytając jego pisma, jego listy, widzę, że to nie był maniak. To nie był człowiek, który fruwał w obłoczkach i tam Pana Boga gdzieś tam chciał malować i oglądać. To był realnie chodzący po ziemi mąż Boży. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. W dniu jakim? Złym. Mieliście kiedyś zły dzień? O, ja miałem parę złych dni w moim życiu. Lepiej, żeby ich nigdy nie było. A najgorsze to były te złe dni, kiedy popełniałem błędy i złe decyzje podejmowałem. Zły dzień to jest taki dzień, kiedy kłamstwa i kompromisy przestają trzymać nas fałszywy pokój, bo sobie coś wmawialiśmy. Bo całe życie oszukiwałem siebie, że jestem taki, 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 że ja sobie z wszystkim poradzę. Iluż z tych ludzi już przychodziło do mnie na modlitwę i rozmowy. Iluż z tych ludzi widziałem, jak dopiero we łzach dochodziło do nich. Przychodził zły dzień i zobaczyli, kim naprawdę są. Że nie dadzą sobie rady. To jest zły dzień, to jest miejsce, gdzie rozleci się kościół pełny kompromisów, pełny kłamstwa, oszustwa, polityki, jakichś podchodów. Dlatego my tego unikamy. Nie chcemy, żeby to było, ponieważ wiem, że jutro ktoś z was albo ja możemy być w szpitalu. Ilu to z nas było w szpitalach? Zbór się spotykał, modliliśmy, walczyliśmy. Żyją ci ludzie, są wśród nas. Ilu to z nas szło przez ogień, przez wodę i zbór mógł stawać w modlitwie? Niedoskonali jesteśmy. Ja wiem, że wiele by nam można zarzucić, ale dziękuję Bogu, że słyszał nasze modlitwy. Chwała Jezusowi. Zły dzień przychodzi. To miejsce, gdzie okazuje się, że liczą się tylko Boże plany. Marzenia, przyjaźnie albo moja ocalona skóra, byle skórę swoją ratować. I taki człowiek zapomina w złym dniu o przyjaźniach, obietnicach, przyrzeczeniach, Bożej woli, byle skórę ratować. Wiecie, Słowo Boże uczy nas, że dom będzie wypróbowany, kiedy uderzy woda i wiatr. Czy był zbudowany na skale, czy był zbudowany na piasku. Jak jest piękna pogoda. Pamiętacie, co Georg powiedział kiedyś na tym miejscu? Georg miał kazanie z tego fragmentu Słowa Bożego w swoim czasie tutaj. Pastor Georg z Estonii, jak u nas był. O dwóch ludziach, którzy zbudowali dom. Jeden na skale, a drugi na czym? Na piasku. I nigdy nie zapomnę, już nawet nie jestem pewny, czy on tutaj mówił, czy w Lublinie to mówił. W każdym razie powiedział Georg wtedy, mówi, wiecie, jakby świeciło całe życie słoneczko, to i na ławce w parku by się spało, nikt by domu nie budował. No więc wtedy dotarło, rzeczywiście dom się nie buduje na dzień, kiedy świeci słońce, na dworze jest ciepło, jeszcze nie ma komarów i w ogóle można, to można i w namiocie się wyspać, prawda? Właściwie na taką pogodę, jak była w lipcu, to ja nawet domu za bardzo nie musiałem mieć. I w namiocie by się człowiek wyspał. Ale Bóg mówi, buduj swój dom na skalę, ponieważ przyjdzie dzień, że wzbiorą rzeki, uderzy deszcz i wiatr. I zobaczysz, czy to, co zbudowałeś przez całe swoje życie, ostoi się, czy zostanie zmiedzione. Skała to jest fundament. Dlatego tak naprawdę zdecydowani na chodzenie z Panem Jezusem ustoją, bo On jest fundamentem. A zły dzień przyjdzie. Może nie ma go dziś, ale Bóg mówi, przygotuj się, bo przyjdzie, na pewno przyjdzie. Nie może być zawsze ładna pogoda. W naturze tak już jest, że nie ma ładnej pogody zawsze, a co dopiero w życiu. I Biblia mówi nam, że wszystko będzie wypróbowane w ogniu. Każda rzecz zostanie wypróbowana w ogniu życia, w ogniu rzeczywistości. I okaże się na koniec, pamiętacie, co Słowo Boże nas uczy o wypróbowaniu w ogniu? Że na koniec okaże się, kto z czego, co robił, budował. Z czego ty budujesz? Tylko złoto ma tą cechę, że im bardziej je ogniem wypalać, tym szlachetniejsze i czystsze. Wszystko inne się spali. Złoto w Biblii zaś reprezentuje Pana Jezusa Chrystusa. Najczęściej reprezentuje Jezusa. I oczywiście, widzicie, można też zbudować dom ze słomy. Też można. Kupisz takie kostki słomiane i będziesz budował. I teraz zobaczcie, dwóch budowniczych. Jeden buduje ze słomy, a drugi ze złota. Ten ze złota po kapce nosi. Wyjeżdża, pracuje, stara się i raptem jedną ściankę zbudował. A ten, który buduje ze słomy, już przy dachu robią. Wydawałoby się, no, bardziej efektywny. Złoto nie tak szybko, materiał trudno do zdobycia. Sprawiedliwość Syna Bożego w każdej dziedzinie naszego życia. Boża sprawiedliwość w tym, jak pracujemy, jak mówimy. Jak oceniamy rzeczywistość przez pryzmat Słowa Bożego. Wszystko to sprawia, że budujemy dom, który ostoi w dniu złym. Wszystko to sprawiało, że wielu w historii Kościoła stawało wobec strasznego wroga. Wobec ludzi i diabła i ostali się, ponieważ ich dom, ich konstrukcja duchowa, ich wewnętrzny człowiek był zbudowany z tego duchowego złota, a nie ze słomy, która przy pierwszym ogniu zaczyna się sypać i brakuje jej siły. Tydzień po tym, jak mu się problemy zaczęły, już samobójstwo chce popełniać. W budowaniu ze złota jest coś takiego, co sprawia, że kiedy przychodzi ogień, to jeszcze jaśniej świecisz, a nie ciemniej. A słoma szybko się zamienia w popiół i drzewo. Jeśli będziesz duchową rzeczywistość swojego życia budował z tego złota, w oparciu o prawdę, o prawość, to gdy przyjdą trudne dni, będziesz świecił. A nie będziesz kolejnym zgniłkiem, ogryzkiem, upadłą konstrukcją. To będzie Boża światłość. Inni będą tracić, wątpić, upadać w wierze. Będzie się spaliło to, co zrobili przez całe życie. Iluż to takich ludzi jest? Całe życie coś robił i nagle wszystko gdzieś wybiało. Na pewno widzieliście już takich ludzi. Całe życie wierzył, że coś robi dobrze. Jedna iskra, jeden problem życiowy, wszystko zabrane. A Twoje światło będzie świecić światłem Pana Jezusa w trudny dzień, którym tak trudno było, przypomnisz sobie te dni, kiedy tak trudno było zebrać to złoto, kiedy tak trudne decyzje podejmowałeś, aby żyć w prawdzie. To były te dni, kiedy świat się z Ciebie śmiał, Ty wyglądałeś na frajera, a świat mówił, słuchaj, Ty frajerze, maniaku religijny jeden. Mówili Ci, masz wybujałą fantazję, ale czas mija i prawdziwa wiara okazuje się w ogniu. Inni budowali szybko i łatwo. Mówi, co za problem, że starczy skłamać. Ja nigdy nie zapomnę. Pamiętacie, jak jeździłem jeszcze tym małym Fiacikiem niebieskim? Jeden duchowny, a jakże, nie powiem z którego kościoła, nieważne, podszedł do mnie i mówi, no to tak nie wypada, żeby pastor od Zielonoświątkowców Fiacikiem jeździł takim małym. Ja mu mówię, na razie nie mam pieniędzy. No ja wiem, jak to załatwić. Taniej możemy pomóc tutaj pastorowi załatwić samochód. I mi wytłumaczył, że można ściągnąć z zachodu samochód, a wtedy jak się otrzymało darowiznę samochód, to go zapisywali na kościół i było bez podatku. Pamiętacie te czasy? Większość z was pamięta. I on mi mówił, kupimy tanie auto w Niemczech i my ci go jako kościół zapiszemy jako darowiznę. Mamy tam takiego niemieckiego jednego duchownego, który to podpisze. Ja celowo omijam, nie chcę mówić, o jakie to wyznanie chodziło. Nie chodzi mi, żeby ludzi obciążać. Ja mu mówię, widzisz, jest jeden problem. Między tobą i mną jest różnica. Ponieważ ja wierzę w to, co głoszę z kazalnicy, a ty nie. I on oczywiście się oburzył wtedy na mnie, że jestem fanatykiem. Ja mówię, nie chcę tak. To jest kłamstwo. Przecież ja nie dostałem tego samochodu w darze. Ja go kupiłem i teraz my oszukujemy służby celne i wpisujemy całą tą kupę fałszywych papierów i na tym mam budować moje życie, a potem w niedzielę mam wyjść i tym sporownikom mówić o życiu, a ludzie potrzebują odpowiedzi ze Słowa Bożego. Chcą konkretnego nauczania z Biblii. Ja im mam mówić, kiedy ludzie będą wiedzieć, że jestem oszustem? Ja wierzę w to, co głoszę i nie zrobię tego. Powiem wam, żeby długiej historii, wiecie, nie opowiadać długo, tylko z niej zrobić krótką. Parę miesięcy później, pamiętacie, ja jeździłem Mercedesem. Przepraszam, Espero. Nowiusieńkim z salonu. A wiecie, gdzie on był? Na Kolejowej w więzieniu. Taki jest finał tej historii. Siedział tu, a potem go przenieśli chyba do Włodawy. Wpadł za przemyt samochodu. I co by było, gdybym ja wtedy przyjął tą propozycję od księcia kłamstwa? Widzicie, w budowaniu ze złota jest coś, co cieszy. W zły dzień świeci jasno. A we wszystko, Bóg na wszystko ma swój czas. Jedni robią szybko i łatwo, inni trochę trudniej, ale po Bożemu. I dlatego chcę was namówić, warto chodzić z Panem Jezusem. I wracamy, bo powoli muszę zamykać. Wiecie, ja ani do połowy nie doszedłem tego, co dziś chciałem powiedzieć. Wracać chcę jeszcze do opisu, jeszcze chwilę czasu, do opisu Pawła w liście do Efezjan. Przejdźmy do 14 wersetu jeszcze. I Paweł używa tutaj przykładu żołnierza rzymskiego, żeby opisać żołnierza Chrystusowego, chrześcijanina. I to rozumieli wszyscy ludzie w tamtych czasach i my troszkę rozumiemy to dzisiaj. Wiemy mniej więcej, jak wyglądał żołnierz. I tutaj słowo mówi umacniać się w potężnej mocy Jego w 10 wersecie. Od tego się zaczął ten opis. To znaczy dokładnie przywdziewać właśnie zbroję, która zaczyna być tutaj opisywana. I 14 werset jest początkiem, kiedy nauczyciel Słowa Bożego, apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, zaczyna nam opisywać zbroję Bożą. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Paweł przez Ducha Świętego natchniony, podkreślam to, mówi stójcie tedy, jak wielu nie ustało. To jest też i powód, dlaczego nie ustali. Jak warto stać dla naszych dzieci, ponieważ jestem ojcem małych dzieci, chcę stać, bo są pokuszenia, są propozycje, czasami nie do odrzucenia. Jak warto stać dla naszych rodzin, dla naszego zboru, dla tych, którzy patrzą. I teraz Paweł nie zachowuje tutaj kolejności tego, jak się ubierał żołnierz. Gdzie, wybaczcie, ale nawet niedoświadczony w fechtunku czy rynsztunku wojskowym, przepraszam, człowiek wie, że no, żołnierz nie rozpoczyna ubierania się od paska, prawda? Czyli kolejność nie jest tu zachowana ubierania się żołnierza. Myślę, że jest zachowana, wiecie czego kolejność? Kolejność ważności tego, co widzi przeciwnik, kiedy spotyka takiego żołnierza. To jest zachowana kolejność. Według tego, na co diabeł najpierw patrzy, czy wróg na co najpierw patrzy. Bardziej kolejność tego, co widzi i na co patrzy wróg, a nie ubioru, bo żaden żołnierz nie wstawał z łóżka i w samych slipach nie ubierał pasa, a potem zbroi. Kolejność była inna. Ale teraz pas u żołnierza oznacza wszystko to, czym on jest. Jeśli ktoś z was oglądał choćby takie filmy, jak nawet Czterej Pancerni to zachowane tam było, jak Westerplatte na przykład niedawno było w telewizji, to kiedy żołnierze szli do niewoli, to czego nie mieli? Pasa. Było pierwsze, po czym poznać było żołnierza po drodze idącego, że nie otwierali inne patrole do niego ogniem. Wiedzieli, że to jest kolumna, która idzie do niewoli, ponieważ nie mieli pasów. Tak mi to przyszło do głowy. Nie wiem, na ile realne to było w Rzymie, ale jest coś tutaj w tym teraz, że najpierw jest opisany pas. Pas u żołnierza oznacza, że się nie poddał, do niewoli idzie się bez paska. I prawda, teraz posłuchajcie, to nie jest tylko piękne porównanie, ponieważ prawda w życiu Bożych dzieci to największy dowód tego, że nie poddali się duchowym siłom i cała reszta jest rzeczywista. Jeżeli będziesz nawet magistrem habilitowanym, doktorem nie wiadomo czym teologii, znasz, będziesz na pamięć Biblię, będziesz karmić 150 bezdomnych w hełmie, ale będzie twoje życie przesycone kłamstwem i oszustwem, czy będziesz człowiekiem Pana Jezusa Chrystusa? Nie będziesz. Dlatego stójcie, przepasawszy swoje biodra, najpierw prawdą. Najpierw bądźcie ludźmi prawymi. Prawymi wobec urzędu skarbowego, prawymi wobec naszych dłużników, prawymi wobec tego, co mamy zrobić. A to nie jest łatwe. Nie wiem, jak w waszym wypadku, to się trzeba starać, przynajmniej u mnie. Jak coś muszę z jakimiś papierami zrobić, to mnie księgowa nasz różnie siedział w więzieniu. Paczki byście mi wysyłali już. To nie jest łatwe życie czasami być w porządku wobec wszystkiego. I pas u żołnierza oznacza, że się nie poddał. Cała walka traci sens, gdy stajemy się ludźmi nieprawości i kłamstwa. Guzik warte nasze modlitwy wstawiennicze. Co z tego, że modlimy się o brata w szpitalu, o siostrę w szpitalu, o błogosławieństwo nad naszymi dziećmi, jeśli w moim życiu jest oszustwo, nieprawość i kłamstwo? Czy może moja modlitwa być wysłuchana? No nie trzeba być teologiem, żebyście odpowiedzieli, że nie. Ponieważ to, co człowieka oddziela od Boga, nazywa się jak? Kto wie? Grzech, dokładnie. Używajcie waszego poznania Biblii. Jeśli poddasz się, reszta nie ma znaczenia, jak pięknie uzbrojony będziesz. Nie ma prawdy, jesteś wyłączony z walki po Bożej stronie. Wszystko jedno, co robisz, jeśli twoje życie jest oszustwem i kłamstwem w jakiejś dziedzinie, czy to w dziedzinie wobec twoich dzieci, wobec twoich rodziców, wobec pracodawcy, przestajesz być biblijnym człowiekiem, który buduje tą cywilizację, którą Bóg chciałby błogosławić. Stajesz się człowiekiem, który jest już nie po jego stronie. Wszelkie zło, jakie człowiek może czynić przeciwko Bogu, jest w jego sercu. I dlatego kolejnym, co Paweł opisuje, jest zbroja. Potem czytamy o pancerzu. Najważniejsze jest nasze serce, nasze wnętrze. Nawet prawdę w końcu, pas prawdy można zrzucić, jeśli do wnętrza człowieka dostaną się fałszywe rzeczy. I Paweł pisze, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. A więc najpierw była prawda. Wszystko robię w prawdzie. Żadnego kłamstwa, ale zaraz po prawdzie przychodzi sprawiedliwość. Nogi i ręce są niezbędne do walki, ale wnętrze jest potrzebne, żeby żyć. W walce potrzebny jest żywy, a nie umarły. Dlatego potrzebny jest pancerz. By nasza walka nie była cielesnym, ludzkim zmaganiem się, potrzebne jest właściwe wnętrze. Nie nazwa, nie flagi, nie tabliczki na budynkach, nie denominacje, bo my to tacy zielonoświątkowcy, a tamci to inni. Sprawiedliwość i prawda w naszym życiu, to się liczy, a nie to, jak siebie nazywamy. Wszelkie zło przeciwko Bogu, jakie możesz uczynić, jest w twoim sercu. Pamiętajmy o tym. Dlatego musi je chronić pancerz. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, oznacza dla nas strzec swego serca. Pamiętajmy tą ważną lekcję, kiedy dziś pójdziemy do domu. My często nie szanujemy tych prawd w naszym życiu. Potem zaczynamy o tym myśleć, kiedy jest za późno. Sprawiedliwość jest pancerzem od strzał szatana. Mówimy o sprawiedliwości, ale jak wiele się czyni niesprawiedliwości, żeby nam było wygodniej. Czasami niesprawiedliwość jest wpisana w naszą naturę. Przed ludźmi czynimy się biedniejszymi niż jesteśmy lub bogatszymi. Małe kłamstewka nam przychodzą lekko. To jest niesprawiedliwość. Dopuszczasz do swojego serca zło, zarazę. Taki bakcyl. Jeśli człowiek kłamie innych, to tak jakby bluźnił, jakby mówił Bogu, że mam się dobrze, ale będę mówił, że mam się źle. Ty mnie błogosławisz, ale ja i tak będę mówił, że jestem pod przekleństwem. Będę marudził. Jest dziś wiele niesprawiedliwości, łatwo tym brudem przesiągnąć. Możesz być bardzo chytry przed ludźmi. Ja mogę być chytry przed wami. Prawie nikt nie zobaczy mojej niesprawiedliwości. Prawie nikt. Tylko diabeł przybije mnie na wylot swoją włócznią. Włócznią niesprawiedliwości. Tylko on zobaczy, że moja sprawiedliwość, moja zbroja jest z religijnej tektury. Że jest podróbką, która nie ma żadnego sensu w duchowej rzeczywistości. Tylko ludzie myślą, wiecie, ten to i tamten to taki dobry. Ilu tych dobrych już widzieliśmy na różnych komisjach śledczych w telewizji, prawda? Tacy dobrzy byli. Tylko ktoś wiedział. Wykorzystał do końca cytrynka, nauka o cytrynce i teraz siedzi taki w telewizji i schnie. I Hebrajczyków list uczy nas, nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Także Słowo Boże mówi, starczy na łaska. Będziesz zadowolony z Bożej łaski wobec twojego życia. Wszystko inne zaczynamy szukać, kiedy upadamy. Zaczynamy się usprawiedliwiać. Jestem 2/3 przyszedłem. Chyba skończę i będę kontynuował za tydzień. Chciałbym, abyśmy kontynuowali ten temat za tydzień i rozpoczniemy za tydzień od pierwszego listu do Tesaloniczan, kontynuując temat naszej duchowej zbroi, bo nie zdążę o niej zrobić wszystkiego. Wierzę, że i tak dzisiaj Duch Święty wiele położył w wasze serce. Chcę przede wszystkim podkreślić to, że Bóg powołał ciebie i mnie, abyśmy byli ludźmi prawdy, którzy są ludźmi prawdy. Jeżeli w twoim życiu, bracie, siostro, przyjacielu, który tutaj jesteś, jest kłamstwo i musisz żyć tym kłamstwem, to nie licz na Boże błogosławieństwo i Boże odpowiedzi dla ciebie. Nie licz na to, że siejąc zło będziesz żął dobro. Po prostu tak się nie dzieje. Nawet w naturze, a co dopiero w duchowym świecie, który dużo bardziej realnie działa, tylko z opóźnieniem pewnym. Niech Pan was błogosławi. Powstańmy do modlitwy.